Nie wiem, czy znacie tą historię, jak ukradziono mi samochód. Nawet widzę, że moi najbliżsi są zdziwieni, więc może trochę zbyt dramatycznie zacząłem, żeby waszą uwagę zdobyć. Bo to jest bardziej historia o tym, jak myślałem, że ukradziono mi samochód. Wiecie, zdarzyło się to, jak mieszkałem jeszcze w Warszawie, jak studiowałem w Warszawie. Ci, którzy znają troszkę stolicę, wiedzą, że nie jest tam łatwo miejsce do parkowania i udało mi się znaleźć przy Wisłostradzie takie miejsce, taką zatoczkę, gdzie jak przyjeżdżałem po weekendzie na przykład w Gdańsku, gdzie się parkowałem, gdzie za pierwszym razem się rozejrzałem, patrzę, nie ma żadnych znaków, patrzę, inni stoją, zajrzałem, czy mają jakieś bileciki, nie mieli. I tak sobie stawałem w tym moim oto miejscu. Często tam stawałem i długo tam stałem. I nieraz samochód tam stał dniami, a może i tygodniami. Do tego stopnia nawet, że rozładował mi się akumulator. I raz szedłem właśnie z kluczami, żeby go wykręcić i podładować. I patrzę, ukradli mi samochód. Byłem zdziwiony, bo przecież nie palił. Nie ma samochodu. I przeżyłem chwilę grozy. I co się okazało? Okazało się, nie wiem kiedy, że w międzyczasie pojawił się tam taki znak. Kiedy tam zostawiłem samochód, nie było takiego znaku. I nie było problemu. I często stał tam całymi dniami, tygodniami. I wszystko było okej. I ja się zbytnio tym nie martwiłem. Nie sprawdzałem tego codziennie. Byłem sobie szczęśliwy, idę, nie ma, jest znak, odhodowali, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kiedy. Trzeba nam zwracać uwagę na znaki, prawda, bo pewne rzeczy mogą ulec zmianie z czasem z dnia na dzień. I z doświadczenia mogę wam powiedzieć, że nie bardzo kogokolwiek to interesuje, że takiego znaku tam nie było. Nieznajomość, niewiedza prawa odnośnie prawa nikogo nie usprawiedliwia, jest takie powiedzenie. I z doświadczenia też wam powiem, że i tak każą wam zapłacić za holowanie samochodu. Niech ta prosta ilustracja, aby spoglądać na znaki, bo to, co jednego dnia jest właściwe, niekoniecznie kolejnego dnia nadal jest właściwe, niech nas to pokieruje do historii narodu wybranego. Do historii, z której jestem przekonany, możemy i powinniśmy czerpać lekcje i dzisiaj. Niedawno, nawet jestem w stanie powiedzieć dokładnie kiedy, bo czytam zgodnie z tym chronologicznym planem czytania, czyli 26 lutego, kończyłem Księgę Wyjścia i nie będę ukrywał, miałem takie myśli już, Panie Boże, czy ja jeszcze coś z tego skorzystam, bo czytam o tych szatach, czytam o tych wszystkich przepisach odnośnie, jak poświęcić przybytek, jak mają kać wykonać, jak różne rzeczy mają. I tak czytałem, już chowałem mój ołówek i notatnik i nagle ostatnie cztery wersety odpowiedziały na moje pytanie twierdząco, że tak, że jest tutaj coś, jak najbardziej coś, co jest lekcją dla mnie dzisiaj. Jest tutaj wielka, aktualna po dziś dzień prawda. Jest tutaj opisana zasada, której mieli przestrzegać nie tylko Izraelici wędrując po pustyni, ale powinni stosować się do niej wszyscy, którzy zdecydowali się na wędrówkę z Panem Bogiem. Otwórzmy. Księga Wyjścia, 40 rozdział, ostatni rozdział i ostatnie cztery wersety mówią. Wtedy, czyli po wzniesieniu i wyświęceniu przybytku to się dzieje, wtedy obłok zakrył namiot spotkania. Chwała Pana napełniła przybytek. Mojżesz nie był przez to w stanie wejść do namiotu spotkania. Spoczywał na nim obłok i chwała Pana napełniała przybytek. Potem w czasie swoich wędrówek ilekroć obłok podnosił się znad przybytku, Izraelici wyruszali w drogę. Gdy obłok nie podnosił się, nie wyruszali, aż do dnia, kiedy się podniósł. Obłok Pana unosił się tak nad przybytkiem za dnia, a ogień unosił się w nocy, na oczach całego domu Izraela w czasie wszystkich jego wędrówek. Niesamowita historia. W bardzo widoczny sposób Izrael był prowadzony przez Boga. Czytamy tutaj, że chwała Pana napełniła przybytek. Widzimy, że Izrael spoglądał w kierunku tego przybytku i kiedy obłok unosił się nad przybytkiem w dzień, kiedy w nocy przyjmował formę ognia, był dla nich widocznym znakiem. Co dalej, co teraz? Chwała Pana stanowiła bardzo wyraźny znak. Czy to jest pora na postój, zatrzymanie się w danym miejscu obozem, czy jest to czas, aby wyruszać dalej? Zauważmy, że decyzja nie należała tutaj do Izraelitów. Decyzja nie należała tutaj nawet do Mojżesza czy Aarona. Decyzja nie zależała od pogody. Nie słuchali tam raportu Doroty Gardias czy Tomasza Zubilewicza, że oto idą dobre wiatry i ruszamy teraz, że wyż, że niż, że będzie lepiej. Nie zależało to od tego, czy w danym miejscu im się podobało, czy im się mniej podobało. Że tutaj już długo postaliśmy i nie do końca jest to najlepsze miejsce. Idziemy dalej. Nie zależało to od tego, jak się czuli aktualnie. Nie zależało to też od tego, do jakiego rytmu wędrówki przywykli dotychczas. Czego byśmy nie wymyślili, nie zależało to od tego, czy idą, czy stoją obozem, było zależne od chwały Pana, która napełniała przybytek. Gdy obłok się podnosił, ruszali. Gdy się nie podnosił, to jakby się nie palili do marszu, nie mieli wyruszać dalej. Nieco szerzej na ten temat mówi relacja z czwartej Księgi Mojżeszowej. Pójdźmy do Księgi Liczb, 9 rozdział i przeczytajmy ten fragment od 15 wersetu. Ci, którzy podążają z tym chronologicznym planem, to też kilka dni temu czytaliśmy ten fragment Słowa Bożego. A ono mówi tak. Od 15 wersetu 9 rozdziału. Tego dnia, w którym ustawiono przybytek, czyli namiot świadectwa, został on przykryty przez obłok. Wieczorem obłok ten przybierał wygląd ognia i jaśniał aż do rana. Tak było stale. Za dnia przybytek był okryty przez obłok, a w nocy jaśniało nad nim coś, co przypominało ogień. Ilekroć ten obłok unosił się znad namiotu, Izraelici wyruszali w drogę, tam zaś, gdzie obłok osiadł, Izraelici stawali obozem. Wyruszali oni zatem na polecenie Pana i na polecenie Pana stawali obozem i nie zwijali obozu przez cały czas, dopóki obłok pozostawał nad przybytkiem. I nawet gdy obłok pozostawał nad przybytkiem przez dłuższy czas, Izraelici przestrzegali porządku ustalonego przez Pana i nie wyruszali. Bywało, że obłok pozostawał nad przybytkiem kilka dni. Wtedy zgodnie z poleceniem Pana stali obozem i zgodnie z poleceniem Pana wyruszali. Bywało też, że obłok pozostawał nad przybytkiem tylko od wieczora do rana. Gdy rano podnosił się, wtedy wyruszali. Podobnie było, gdy obłok podnosił się po dniu i po nocy. Zdarzało się także, że obłok pozostawał nad przybytkiem dwa dni, albo miesiąc, albo przez dłuższy czas. W takich przypadkach Izraelici również stali obozem i wyruszali dopiero, gdy obłok się unosił. Stali zatem obozem na polecenie Pana i wyruszali w drogę, na polecenie Pana. Przestrzegali porządku ustalonego przez Pana i trzymali się Jego poleceń przekazywanych im przez Mojżesza. O. Zwróćcie uwagę, że jak refren powtarza się tutaj ta fraza na polecenie Pana. że to, co robili, robili na polecenie Pana. I myślę, że jak wiemy, ile było zachodu z tym przybytkiem, czytaliśmy ten cały w ogóle porządek, żeby to zwinąć, żeby to rozbić, to niekoniecznie wszyscy byli zachwyceni, jak na jedną noc się zatrzymali i mają dopiero to rozbili i mają to składać. Myślę, że byli też tacy, którym przeszkadzało to, że chcą dojść gdzieś, a jesteśmy, jak czytamy, kilka miesięcy i dłużej, przez dłuższy czas. Ale to nie miało znaczenia, bo oni mieli przestrzegać porządku ustalonego przez Pana. Stawali obozem zgodnie z poleceniem Pana i ruszali w drogę na polecenie Pana. Jest tu wielka myśl. Wędrówka Izraela przez pustynię do ziemi obiecanej, my to wiemy, że ona jest obrazem naszego pielgrzymowania tutaj na ziemi. Do obiecanej nam ojczyzny niebieskiej. Jak Izrael został wyrwany spod panowania Egiptu, tak i my spod niewoli grzechu. Tak to rozumiemy. Tak jak Izraelici, którzy krwią baranka paschalnego pomazali odrzwia swoich domostw i w ten sposób uchronili się od śmierci, tak i my, dzięki krwi Jezusa Chrystusa, baranka Bożego, jesteśmy zbawieni od przekleństwa śmierci. Widzimy tu, że jest wiele analogii, że wędrówka Izraela jest nie tylko pewnym obrazem, ale też jest swoistą lekcją. Paweł pisał swego czasu do Koryntian: nie chciałbym bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem, o którym czytaliśmy, i wszyscy przeszli przez morze. Wszyscy też zostali ochrzczeni w Mojżesza w obłoku oraz w morzu. A dalej w tym rozdziale czytamy, że wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyć za przestrogę nam, żyjącym u kresu wieku. Skoro historia Izraela została opisana, aby służyć za przestrogę nam, to czego uczymy się z tej historii dzisiaj? Jaka płynie z tego lekcja? Mamy obserwować obłok. Jak czytaliśmy w Księdze Wyjścia, chodzi tutaj o chwałę Pana. Nasza wędrówka powinna być uzależniona nie od tego, jak się czujemy, nie od tego, jak nam się podoba, nie od tego, co myślimy, nie od naszych przyzwyczajeń nawet. Ale ma się odbywać zarówno to, że ruszamy, zarówno to, że się zatrzymujemy gdzieś na polecenie Pana. Amen. Moglibyśmy powstać do modlitwy, ale jeżeli pozwolicie, to chciałbym, żebyśmy porozmyślali jeszcze na ten temat. Jak w praktyce stosować tę myśl w naszym życiu? Bo ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że my fizycznie nie wędrujemy dzisiaj przez pustynię. Jeszcze aż tak się nie odkleiłem. Wiem, że to nie jest nasz case, że my nie zdobywamy dzisiaj Kanaanu, że nie prowadzi nas obłok. Ale dziś jesteśmy również w trakcie duchowej wędrówki. Każdy z nas. I dziś gwałtownicy porywają Królestwo Boże, tak jak mówi Słowo Boże. Dziś prowadzi nas Jezus Chrystus. I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że mamy podstawy, by utożsamiać chwałę Bożą, o której czytamy, że zstąpiła na przybytek, z osobą Jezusa Chrystusa. Zwróćmy uwagę, że setki lat później niż wydarzenia opisane w Pięcioksięgu, prorok Izajasz mówi w natchnieniu o przyjściu Mesjasza tak. Księga Izajasza, 40 rozdział, 4 i 5 werset. Głos woła na pustkowiu. Uporządkujcie drogę Pana, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla naszego Boga. Doliny niech będą podniesione, góry i pagórki obniżone, to co strome wyprostowane, a co wyboiste wyrównane. Bo wówczas objawi się chwała Pana i zobaczy to wszelkie ciało, ponieważ usta Pana tak postanowiły. To proroctwo, ono wypełniło się w osobie Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Łukasza znajdujemy tę piękną scenę, kiedy napełniony Duchem Bożym Symeon bierze dzieciom. Bierze Jezusa na ręce i pamiętacie, co on wtedy mówi? Teraz, Władco, zgodnie z Twoimi słowami, pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów, światło objawienia dla pogan i chwałę Twego ludu, Izraela. Jest wiele fragmentów słowa, które pokazują nam, że tak jak w czasach Starego Przymierza chwała wypełniła przybytek, tak chwała Boża zstąpiła na świat w osobie Jezusa Chrystusa. Prolog Ewangelii Jana. Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Paweł nazywa wręcz Jezusa Panem chwały. W liście do Koryntian czytamy, tej tajemnicy nie zgłębiła żadna wpływowa postać tego wieku, bo gdyby tak się stało, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Tak jak chwała Boża wypełniła starotestamentowy przybytek i prowadziła Izraela, tak teraz Pan chwały mówi, pójdźcie za mną. Tak jak za czasów wędrówki po pustyni Izraelici byli zobligowani do tego, aby patrzeć w stronę przybytku, bo tam mieli widzialny znak, co dalej. I jak czytamy, stali zatem obozem na polecenie Pana i wyruszali w drogę na polecenie Pana. Tak my dziś nie na przybytek, ale kierujemy nasz wzrok na Jezusa Chrystusa, żeby wiedzieć, co dalej. On daje nam konkretne znaki, wskazówki, co dalej, kiedy mamy iść, kiedy mamy się zatrzymać. I to jest wielka lekcja dla nas dzisiaj. Nasze decyzje uzależnione powinny być od Jezusa. Nie oznacza to, że popadamy w marazm. Nie oznacza to, że my już dzisiaj nic nie będziemy planować w naszym życiu, bo przecież czekamy tylko i wyłącznie na wyraźne polecenie Pana. Że mamy teraz okopać się w naszej bierności i czekać. Ale chciałbym zwrócić dziś naszą uwagę, że jest inaczej, bo to doświadczenie narodu izraelskiego uczy nas czegoś właśnie innego niż marazm. Tego, że oni stale musieli być gotowi. Gotowi do wymarszu, ale też gotowi do dłuższego postoju. Oni stale musieli być gotowi na polecenie Pana. Dlatego mówimy nieraz i powinniśmy mówić nawet częściej. Jeśli Pan zechce, jeśli Pan pozwoli, to zrobimy to albo zrobimy tamto. To nie jest pusta fraza w chrześcijańskiej nowomowie. To powinno być wyryte w naszym sercu, że faktycznie cokolwiek planujemy, to patrzymy na Jezusa. Czy to jest Jego wola dla naszego życia? Czy to jest ten czas? Czy nadal mamy robić to, co robimy? Taka jest nauka apostolska. Niedawno przy okazji rozważania listu Jakuba, więcej o tym mówiliśmy, odsyłam was do wykładu pastora. Czytamy w tym natchnionym liście takie słowa. Teraz słowo do was, mówi 4 rozdział od 13 wersetu. Teraz słowo do was, którzy mówicie dziś lub jutro, udamy się do tego oto miasta, będziemy tam pracować przez rok, prowadzić handel i czerpać zyski. A przecież nawet nie wiecie, co wam przyniesie jutro, czym jest wasze życie. Jesteście jak mgła, która pojawia się na chwilę, a następnie znika. Powinniście raczej mówić, jeśli Pan pozwoli, to dożyjemy i zrobimy to lub owo. Bardzo praktyczna nauka płynie ze Słowa Bożego, z tego miejsca. Zestawmy to z historią Izraela na pustyni. Ich kolejne kroki były zależne od polecenia Pana. I tak powinno być też z nami. Czyż nie jest tak, że czasem dajemy się wmanewrować w naszym życiu w takie myślenie, że nie wszystko przecież musi być tak zależne od polecenia Pana? Przecież musimy chodzić do pracy. Przecież musimy zdobywać wykształcenie. Przecież musimy znaleźć dobrego partnera, żebyśmy byli szczęśliwi. To przecież musimy. Przecież musimy nasze wspaniałe DNA przekazać dla potomnych, dla dobra tej planety. Przecież musimy wiele rzeczy robić, tak jak wszyscy w koło i nie ma co do tego zaraz mieszać Boga. Czemu zaraz Boga mieszać w to? Robimy, żyjemy tutaj w tym świecie. I właśnie dlatego mamy swoje pomysły na biznes. Dlatego mamy swoje plany, że się przeprowadzimy w miejsce z lepszym klimatem, gdzie w połowie marca nie trzeba skrobać szyby w samochodzie. Że weekendy przez najbliższych kilka lat poświęcimy na zdobycie lepszego wykształcenia, co nam da lepszą pracę i wtedy to już wszystko będzie dobrze. Wtedy będziemy mieli czas. Wtedy będziemy użyteczni dla sprawy Królestwa Bożego. Bo wtedy, jak już wtedy, jak my już wpłacimy ofiarę, to księgowa będzie musiała oczy przetrzeć, jaka to wspaniała ofiara wpłynęła. A przecież nawet nie wiecie, co wam przyniesie jutro. Powinniśmy raczej mówić, jeśli Pan pozwoli, to zrobimy to lub owo. Dlatego pytajmy Boga. Dlatego szukajmy woli Bożej. Będę modlił się w tej sprawie. Podoba mi się ta postawa. Podoba mi się to, lubię to słyszeć, kiedy z kimś rozmawiam i ktoś mi odpowiada w ten sposób, że będzie się modlił w tej sprawie. Jednocześnie czasem mnie to zawstydza, bo ja czasem zbyt szybko wiem, co mam robić. I nie mam tej myśli, że będę modlił się w tej sprawie. Mam dla was praktyczną radę na dzisiaj. Dajmy sobie więcej czasu na podejmowanie decyzji. Dajmy sobie więcej czasu. Nie zawsze musimy być aż tacy szybcy. Prawdziwie mądrym jest to, żeby zanim powiemy na coś tak, albo powiemy, że nie, dać sobie czas na modlitwę w tej sprawie. Żeby faktycznie było tak, że wyruszamy i zatrzymujemy się na polecenie Pana, a nie ze względu na nasze przyzwyczajenia, nie ze względu, że tak się nauczyliśmy, nie ze względu na to, że zawsze tak to działało. Możemy się złapać na tym, że my już tak myślimy, że nie musimy pytać, nie musimy patrzeć w stronę przybytku, co z tym obłokiem. Wiecie, żeby nie było tak, że my już wszystko wiemy, że nie patrzymy na Jezusa, jakie daje nam znaki. Tak jak ja przywykłem, że w tamtej zatoczce sobie parkuję i jest okej. Aż nagle się okazało, nawet nie wiem kiedy, że przestało być okej. Że się coś zmieniło. Że pojawił się ten znak, którego ja nawet nie wiedziałem. Szczególnie się też za nim nie rozglądałem, a potem się przykro rozczarowałem. Mądrą postawą jest to, by dać sobie więcej czasu i modlić się w danej sprawie do naszego Boga. Panie, czy mam zmieniać pracę? Panie Jezu, czy to jest kierunek studiów, który poza tym, że da mi kupę kasy w przyszłości, przyniesie Tobie chwałę? Panie Jezu, czy to jest miejsce, w którym mam żyć, w którym Ty mnie widzisz? Panie Jezu, czy to jest osoba, z którą powinnam się związać na resztę życia? Czy taka jest Twoja wola? Panie Jezu, mamy taki plan, że ten urlop spędzimy w Gruzji w tym roku. Obdarz nas pokojem w tej decyzji, chyba że masz lepszy plan dla nas. To nie daj nam pokoju w tym. Dajmy sobie czas do namysłu, módlmy się i wypatrujmy znaku w tych większych sprawach, ale też w tych mniejszych. Oczywiście nie mówię, że we wszystkim teraz, bo jeżeli z kimś będziemy żegnać się po nabożeństwie i ktoś nam powie do zobaczenia, bracie, siostro, w niedzielę, za tydzień, to nie musisz teraz odpowiadać. Będę się modlił w tej sprawie, jak Pan pozwoli, to tak. Wiecie, żebyśmy nie o to mi chodzi, bo są pewne rzeczy, które jasno są wskazane w Słowie Bożym. Nie wszystkie sprawy potrzebuję słyszeć głos z nieba. Nie muszę co niedzielę rano słyszeć Tomaszu, Tomaszu, wstań i idź na zgromadzenie, albo przynajmniej otwórz im bramę. to nie działa w ten sposób, bo ja wiem, bo Słowo Boże uczy mnie, ja je czytam i tam jest napisane wyraźnie, żeby nie opuszczać wspólnych zgromadzeń, jak niektórzy mają w zwyczaju i o to nie muszę się modlić. Ale jest wiele kwestii, w których warto jednak się modlić i pytać i szukać tego znaku. Dla przykładu, ktoś nas zaprasza na konferencję z jakimś najlepiej zagranicznym mówcą. I my czasem jeszcze nie usłyszymy nawet kto, gdzie, kiedy, jak. Są tacy, którzy od razu jedziemy, bo jak nas zapraszają, to trzeba jechać. I nie interesujemy się. Ale w drugą stronę są też tacy, którzy nie usłyszą gdzie, kiedy, jak i kto i już mają odpowiedź, nie jedziemy. Bo ja wiem, że mi wystarczy tylko mój drogocenny czas z Panem sam na sam, ewentualnie pojawię się w zborze w mojej lokalnej społeczności i to mi wystarczy. Może warto pomodlić się, zapytać Boga, poszukać Jego woli. Mam radę płynącą ze słowa dla jednych i dla drugich. Spójrzcie na przybytek, spójrzmy na Jezusa. Powiedzmy, będę modlił się w tej sprawie. Drogi bracie, droga siostro, daj mi kilka dni, zobaczę, jakie jest polecenie Pana. Czy mam zostać w obozie, czy mam ruszyć z Tobą? I jeśli szczerym sercem będziemy modlić się w danej sprawie, Bóg da nam światło. Częstokroć się okaże, że utwierdzimy się w tym, czego się spodziewaliśmy. Pewnie tak. Ale może się czasem okazać, że tym razem jest inaczej. Że przywykliśmy, że Pan Bóg nie chce, żebyśmy jeździli na konferencję, ale może tym razem Pan Bóg powie tobie, pojedź. Może ty tego nie potrzebujesz, ale będziesz jechał z tym bratem czy z tą siostrą samochodem w drodze przez 4 godziny i on tego potrzebuje, a ja chcę ciebie tam użyć. Jedź tym razem. A może w drugą stronę. Będziesz się modlił i zazwyczaj chcesz jechać wszędzie, gdzie cię zapraszają, a przyjdzie ta myśl, to przeświadczenie od Boga. Wiesz co? Niech inni jadą tym razem. A ty będziesz miał ciszę w domu. I ja mam dla ciebie lepsze rzeczy w domowym zaciszu. Odpuść sobie tym razem. Inny przykład. Masz swoją służbę w zborze już. Wiesz, do czego Pan cię powołał, masz jakieś swoje zadania i ktoś cię zaprasza do czegoś zupełnie, jak to się dzisiaj mówi, poza twoją strefą komfortu. Więc ty od razu mówisz, nie, to nie dla mnie. Daj sobie więcej czasu. Nie śpiesz się z odpowiedzią. Szukaj polecenia Pana. Powiedz, daj mi tydzień. Będę modlił się w tej sprawie i faktycznie módl się w tej sprawie. Może grasz w zespole, ktoś ci zaproponował, żebyś napisał artykuł, nie wiem, do PS-a, a ty nie bardzo umiesz pisać. Daj sobie chwilę z odpowiedzią. Być może ktoś zaprasza cię na wyjazd misyjny, na ewangelizację gdzieś, a ty masz trudność, żeby przy najbliższych się odezwać na głos, żeby o Jezusie coś powiedzieć. I myślisz, na cóż ja tam? To nie dla mnie, ja tam będę nieużyteczny. Daj sobie czas, módl się w tej sprawie. Być może masz tam pojechać tym razem, może ten jeden raz. Bóg chce ciebie tam do czegoś użyć. Może jest tak, że masz już swoją służbę, od lat coś robisz, więc już nie bardzo szukasz wzrokiem tego obłoku, po prostu robisz swoje. A obłok już dawno jest hen-hen, daleko, nie wiadomo gdzie. Zamontowano znak, zakaz zatrzymywania się, samochód odholowano, a ty nieświadomie siedzisz w domu, tak jak ja siedziałem, biedny student, się uczyłem, a mój samochód w tym czasie odholowali. Módlmy się w tej sprawie. Czy nadal mamy obozować w tym miejscu służby? Czy może masz dla mnie, Panie, inne zadanie? Może masz, Panie, dla mnie inne miejsce, gdzie powinienem być? Wiecie, gdy czytałem te fragmenty, kiedy je rozważałem, to je odbierałem w pierwszej kolejności do swojego życia. Ja wiem, że Bóg dał nam to miejsce. Rozglądam się teraz, omiatam wzrokiem Olszynkę. Wiem, że Bóg dał nam to miejsce, wiem, że On nas tutaj przyprowadził, wiem, że ta decyzja nie była łatwa, podjęliśmy ją we wierze, pielgrzymowaliśmy tutaj, osiedliśmy i wiem, że to jest miejsce od Boga. I wierzę, że Bóg mnie osobiście postawił w tym miejscu. Ania wspomniała w świadectwie, że byliśmy w Warszawie, zostawiłem tam to miejsce, potem zostawiłem pracę zawodową i przyszedłem tutaj, postawiłem się do służby w pełnym wymiarze, powiedziałem, że jestem gotowy. I wierzę, że jestem w tym miejscu, które Bóg mi dał, w którym mnie postawił. I tak założyłem też, że to jest moje miejsce i że będę tutaj aż do końca. Tak mi dopomóż Bóg. Ale kiedy rozważałem to słowo, to musiałem zadać sobie pytanie, czy szczerze, kiedy będę to głosił, czy ja nie powinienem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jestem gotowy na polecenia Pana zostawić to miejsce, gdyby taka była Jego wola, takie Jego polecenie? Czy jestem gotowy, aby po wieloletnim postoju w danym miejscu, gdzie już zdaje się, że osiadłem na dobre, wziąć najpotrzebniejsze rzeczy i ruszyć za Panem? W temacie modlitwy o wolę Bożą mocno porusza mnie świadectwo życia Hudsona Taylora. Niedawno przeczytałem jego biografię, już się dzieliłem jedną myślą z tej biografii. Ale wiecie, bardzo dotyka mnie przede wszystkim w jego historii, że ten mąż Boży praktycznie w każdej sprawie się modlił. O rzeczy, które by się wydawało, że są logiczne i co tutaj się modlić, to on jednak dawał sobie czas do namysłu, do podjęcia decyzji. Nie śpieszył się z tymi decyzjami. On ufał Bogu i czekał na to, że wypełni go pokojem odnośnie takiej czy innej decyzji, nawet jeżeli to było wbrew logice. Wiele historii z życia Hudsona Taylora można by tutaj przywołać jako przykład, ale ciśnie mi się jedna. Wiecie, ten człowiek od młodości wiedział, że Bóg prowadzi go do Chin. No, w ogóle były inne czasy. To było takie marzenie niezwykłe wręcz, bo to nie było tak, że łatwo było tam się wybrać. Niełatwo było zdobyć wykształcenie, a on całe swoje życie podporządkował w tym kierunku, żeby zdobyć wykształcenie lekarskie, żeby pojechać tam, żeby być użytecznym, bo wiedział, że Bóg go tam powołuje. I to wiązało się z niemałymi kosztami i nieraz było mu ciężko, nie musiał przeprowadzać się, szukać jak najtańszego miejsca do mieszkania. Można powiedzieć, jakie próby przychodzą, przecież on chce swoje życie podporządkować pod kwestie dla Królestwa Bożego, a tak mu ciężko. I oto zdaje się w pewnym momencie jego biografii, że dzieje się cud, że zielone światło dostał od Boga, że taki wyraz niezwykłej troski i błogosławieństwa się przydarzył młodemu Hudsonowi Taylorowi, bo czytamy w jego biografii tak. Zarząd Stowarzyszenia Ewangelizacji Chin zgodził się zapłacić za jego naukę w szpitalu London Hospital. Misja, która liczyła na to, że wkrótce będzie mogła wysłać Hudsona jako lekarza do Chin wewnętrznych, była dla niego bardziej szczodra, niż się tego spodziewał. Otrzymał propozycję, że pokryje także jego koszty wynajęcia pokoju. To samo chciał zrobić jego ojciec. Hudson miał teraz oferty z dwóch źródeł. No błogosławieństwo. Alleluja, chciałoby się zakrzyknąć. Co byście zrobili w tej sytuacji? No, czujecie, że tu jest podpucha. Wiecie, mówi się, jak dają, trzeba brać, jak biją, trzeba uchodzić, uciekać. Jak byście postąpili? Czy szukalibyśmy w takiej sytuacji jasnego polecenia Pana, czy przyjęlibyśmy po prostu to jako błogosławieństwo? I tyle. Czytamy dalej w tej biografii. Zastanawiał się, którą ofertę powinien przyjąć. Nie chciał mieć zbyt wielkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia Ewangelizacji Chin na wypadek, gdyby sytuacja w Chinach nie potoczyła się pomyślnie. Poza tym nie chciał się za bardzo wiązać z żadną organizacją, ponieważ wiedział, że Bóg może go powołać do pracy samodzielnej. Przyjęcie oferty ojca także łączyło się z pewnymi trudnościami. Ojciec nie był zamożny. Jego propozycja oznaczała więc wielkie poświęcenie dla całej rodziny. Zastanawiając się nad wybraniem jednej z ofert, napisał do ojca i do stowarzyszenia, informując o innej otrzymanej propozycji i obiecując, że wkrótce podejmie decyzję. Widzimy, że Hudson Taylor szukał woli Bożej. Patrzył w stronę obłoku, w stronę przybytku. Skierował swój wzrok na Jezusa i modlił się w tej sprawie. I on odkrył tajną opcję numer 3, która już została wypowiedziana. Gdy się modlił w tej sprawie, do głowy przyszła mu dziwna myśl. A gdyby tak zrezygnował z obu ofert, byłby to idealny sposób na wzmocnienie wiary. Czy potrafi polegać jedynie na Bogu w kwestii zaspokojenia swoich potrzeb, a nie na ojcu czy organizacji misyjnej? Będzie w nowym mieście, w którym nikogo nie zna. Cóż za doskonała okazja, by całkowicie zaufać Bogu, że zatroszczy się o wszystko, czego będzie potrzebował. Natychmiast poczuł, że to jest droga, na którą kieruje go Bóg. I to chcę podkreślić, bo to jest istotne, że w sercu miał to przeświadczenie, że wiedział, że to jest ta droga i towarzyszył mu pokój w tym. Wziął do ręki pióro i napisał kolejne dwa listy. Pierwszy do ojca, a drugi do Stowarzyszenia Ewangelizacji Chin, dziękując za otrzymaną propozycję i odpowiadając, że z niej nie skorzysta. Domyślał się, że zarówno ojciec, jak i misja będą sądzili, że przyjął ofertę drugiej strony. To był doskonały plan. Będzie wolny, by polegać jedynie na Bogu, co do zaspokojenia swoich potrzeb. I wybaczcie mi taki mały spoiler, Hudson Taylor się nie zawiódł na Bogu. Nie zginął z głodu. Ta cenna lekcja ukształtowała go na dalszą służbę. Cokolwiek decydujemy w naszym życiu, niech będzie to na polecenie Pana. Rzecz w tym, abyśmy byli gotowi spełnić każde polecenie Pana. I to jest pytanie, które chciałbym, abyśmy sobie dzisiaj zadali. Czy jesteśmy gotowi na to, czego oczekuje od nas Bóg? Czy ja jestem na to gotowy? Tytuł dzisiejszego poselstwa brzmi Gotowi na wszystko. Czy jesteśmy gotowi na wszystko? Sposób, w jaki Bóg zdecydował się prowadzić lud wybrany przez pustynię, implikował to, że oni stale mieli być gotowi. Zwróćmy uwagę, że oni wcale nie byli stale w drodze. Ten odcinek, który pokonali, można pokonać znacznie szybciej. Każdy, kto spojrzy na mapę, to wie. Jednak oni stale musieli być gotowi do drogi. Obłok się unosił znad przybytku. Idziemy. Obłok się zatrzymał. Rozbijamy w tym miejscu obóz. Na ile? Na noc? Na dzień? Na tydzień? Na dwa tygodnie? Na miesiąc? Nie wiemy. Nie wiemy, ale mamy być gotowi do drogi. Gdyby głos im oznajmił, tu się zatrzymujecie i przez pół roku będziemy obozować. To jestem przekonany, na ile znam Izraela i na ile znam nas, że przez najbliższe 5 miesięcy i 30 dni nie bylibyśmy gotowi do drogi. A oni mieli być stale gotowi. Ważne jest to, abyśmy byli gotowi, stale gotowi, każdego dnia gotowi. Niedawno na grupie domowej rozważaliśmy fragment Słowa Bożego, który wzywa nas do tego, abyśmy codziennie przywdziewali pełną zbroję Bożą. Czytamy w Słowie Bożym, że mamy to robić, abyśmy umieli radzić sobie z podstępami diabła, abyśmy wiedzieli, jak stawiać opór w krytycznej chwili, jak wyjść z potyczek zwycięsko. I podczas spotkania naszego czwartkowego dokonaliśmy takiego przeglądu uzbrojenia. I wiecie, szczególnie moją uwagę przykuł jeden z elementów. Czy pamiętacie, co Słowo Boże mówi o naszych nogach? Co powinniśmy tam mieć? W liście do Efezjan 6,15 czytamy i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. To jest to brzmienie, które najlepiej znamy z przekładu Biblii Warszawskiej. Ale to słowo, które tu podkreśliłem, by być gotowymi, jak spojrzymy do oryginału, to tam w ogóle pojawia się rzeczownik. Czyli chodzi o to, że mamy włożyć, w przekładzie Biblii dosłownej to widzimy, że nogi mamy mieć obute w gotowość. To jest rzecz, którą mamy mieć na nogach, to jest ta gotowość właśnie. Gotowość Ewangelii pokoju. I różne przekłady właśnie oddają to w ten sposób. Chodzi o to, że na nogi mamy włożyć gotowość niesienia ludziom dobrej nowiny o pokoju. Pomyślmy o tym przez chwilę. Codziennie mamy zadbać o to, by nasze nogi były obute w gotowość. Nie oznacza to, że każdego dnia będziemy iść i głosić, ale każdego dnia mamy być gotowi, żeby to zrobić. Tak jak naród wybrany miał być gotowy do wymarszu na polecenie Pana, co nie znaczy, że cały czas byli w drodze. Czasem mogło im się dłużyć w jakimś miejscu i się denerwowali, że nie idą. Słowo Boże w tym fragmencie nie wzywa nas, każdego dnia masz iść i zwiastować Ewangelię o pokoju. Zwróćmy uwagę, nie w tym fragmencie. W tym fragmencie, jeżeli patrzymy do słowa, to widzimy, że ono wzywa nas do tego, żebyśmy każdego dnia zadbali o to, abyśmy byli gotowi nieść ludziom dobrą nowinę o pokoju. Bądź gotowy, żebyś na polecenie Pana ruszył albo się zatrzymał. Bądź gotowy na działanie zgodnie z wolą Bożą. Bądź gotowy na wszystko. Czy każdego dnia jesteś gotowy? Kiedy słyszymy takie pytanie, to raczej myślimy o tym, czy jesteśmy gotowi, żeby coś zrobić. Ale to pytanie też dotyczy tego, czy jesteśmy gotowi czegoś nie robić. Zatrzymać się, zrezygnować, wyczekiwać momentu, aż obłok się uniesie i wtedy wyruszymy na wyraźne polecenie Pana. Apostoł Paweł, który w natchnieniu Ducha Świętego pisał o zbroi do społeczności w Efezie, dobrze wiedział, o czym pisze. Jego gotowość do działania nie oznaczała, że zawsze działał na najwyższej intensywności. I chciałbym, żebyśmy chwilę spojrzeli na apostoła Pawła. On był gotowy na wszystko, również na to, żeby przez całe lata przygotowywać się do służby powierzonej mu przez Boga. Spójrzmy na jego życie. Kojarzymy go raczej z tym, że on ciągle był w drodze, prawda? Tak Paweł nam się kojarzy jako podróżnik, że zakłada zbory, że tu jest, że tam jest, że to naucza, robi to i tamto. Takie sprawia wrażenie, bo zrobił dla sprawy Królestwa Bożego tak wiele, że można by obdzielić tę biografię pewnie z tuzina mężów Bożych. Jednak jeśli czytamy uważnie Słowo Boże, to zauważymy też, że o pewnych okresach nie jest zbyt wiele napisane. A więc między wierszami widzimy, że nawet ten gorliwy Paweł, obuty w gotowość do głoszenia dobrej nowiny, on czasem długo czekał na polecenie Pana, aby ruszyć. Czasami miesiącami nawet, a czasem nawet latami. Wiemy, że Paweł początkowo prześladował Kościół. Około 3 lata po wylaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy rozpoczęła się służba Kościoła, a Paweł w tym czasie był jeszcze Saulem po drugiej stronie barykady i prześladował Kościół. I właśnie w takiej drodze do Damaszku, mniej więcej 3 lata później, spotkał na swojej drodze Jezusa. I jego życie się od tego momentu zmieniło. My wiemy, że Paweł z natury był aktywny. Ale czy po tym, jak zdecydował się iść za Jezusem, od razu ruszył do służby? Gdy wczytamy się w listy oraz w dzieje apostolskie, zobaczymy, że minęło, uwaga, blisko 10 lat od czasu spotkania z Jezusem do czasu, kiedy wyruszył w pierwszą podróż misyjną. Blisko 10 lat. Był do tego przygotowywany. Paweł żył przynajmniej 32 lata po swoim nawróceniu. Jak się nawrócił, miał około 30 lat. Można powiedzieć, że pół życia, przynajmniej pół życia przeżył w służbie Jezusowi Chrystusowi, Jego Kościołowi. Z tych 32 lat służby spędził 9 lat, jedną trzecią, niecałą jedną trzecią w podróżach misyjnych. Pierwsza podróż 2 lata, druga 3 lata, trzecia 4 lata, łatwo zapamiętać. Z czego w tej trzeciej podróży w ogóle przez 3 lata też zatrzymał się w jednym mieście, bo czytamy, że w Efezie był i nauczał tam w szkole Tyranosa. Wierzę, że Paweł był gotowy nieść Ewangelię, ale jego gotowość oznaczała, że był gotowy na wszystko. Był gotowy działać na polecenie Pana. Był gotowy, by rozbić się również obozem gdzieś na polecenie Pana. Jak czytamy te listy, to widzimy, że po nawróceniu Paweł spędził 3 lata w Damaszku i w Arabii. To znajdujemy w liście do Galacjan. Paweł daje takie świadectwo. Gdy jednak spodobało się Bogu, który mnie wyznaczył jeszcze w łonie mojej matki i powołał dzięki swojej łasce, żeby we mnie objawić swego syna, abym głosił go między poganami, nie radziłem się ciała ani krwi, Nie udałem się też do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, lecz natychmiast odszedłem do Arabii, po czym znów wróciłem do Damaszku. Potem był czas, że wybrał się do Jerozolimy. Obłok się podniósł z Damaszku i to było 3 lata później, po jego nawróceniu. Czytamy o tym dalej. Następnie, po 3 latach, wybrałem się do Jerozolimy, żeby poznać Kefasa. Przebywałem u niego 15 dni. Co do innych apostołów, nie widziałem żadnego poza Jakubem, bratem pańskim. Pisząc to, oświadczam wobec Pana, że nie kłamię. Potem udałem się w okolicy Syrii i Cylicji. I potem następuje czas cichych lat. Niewiele wiemy o tym, co dzieje się z Pawłem. Czytamy w Dziejach odnośnie tego pobytu w Jerozolimie, że w ten sposób Saul znalazł się w ich kręgu, to jest mowa, jak był te 15 dni tam, poruszał się swobodnie po Jerozolimie i odważnie występował w imieniu Pana, rozprawiał też z hellenistami, przekonując ich o swej racji. Oni jednak postanowili go zgładzić. Gdy bracia dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei, a stamtąd wyprawili do Tarsu. I tu nam się urywa ślad na dłuższy, naprawdę dłuższy czas. Bo obłok zatrzymał się w Tarsie na kolejne 7 lat. I żeby było jasne, ja nie twierdzę, że Paweł w tym czasie siedział na stołku przez 7 lat i nic nie robił, bo że znalazł sobie słup i był Pawłem słupnikiem i tam medytował przez 7 lat. Nie, on na pewno był użyteczny. Był to czas, kiedy Bóg go przygotowywał do dalszej służby. Ale był to czas, który był mu potrzebny, bo Bóg go tak prowadził. Był to czas, w którym doświadczał prawdziwości słów, które potem w natchnieniu Ducha Świętego skierował do Tymoteusza, że Bogu miłe jest ciche i spokojne życie. Abyśmy wiedli, ciche, życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością, to jest wspaniałe i miłe Bogu, naszemu Zbawcy. Po tych 7 latach życia w Tarsie obłok się uniósł. Przyszedł czas, aby zostawić to miejsce i ruszyć dalej. I Paweł był gotowy na wszystko, był gotowy na każde polecenie Pana. Dlatego kolejny rok potem spędził z Barnabą w Antiochii. O tym też czytamy, że właśnie kiedy Kościół powstawał w Antiochii, czytamy o tym w Dziejach, że wybrano Barnabę z Jerozolimy, żeby tam poszedł, dostał takie piękne świadectwo, że był on dobrym człowiekiem, pełnym Ducha Świętego i wiary. Spora też grupa ludzi została pozyskana dla Pana. I czytamy w Dziejach, że Barnaba udał się również do Tarsu w poszukiwaniu Saula. Znalazł go tam. Chyba nie na słupie żadnym, tylko po prostu w społeczności ludzi wierzących. Znalazł go tam i sprowadził do Antiochii i przez cały rok przebywali razem w kościele. W tym czasie objęli nauczaniem znaczną liczbę osób. Przypomniał sobie Barnaba, że był taki Saul i patrząc na polecenie Pana, Pan mu powiedział, idź, odszukaj go. Wyprawiliście go do Tarsu 7 lat temu, a ja go teraz powołuję dalej do służby. Weź go ze sobą. I obłok zatrzymał się na rok w Antiochii. Paweł służy w świetnie rozwijającym się zborze. Wszystko się układa, liczba wiernych się pomnaża. Czy można sobie wymarzyć coś lepszego? Służba w gronie braci napełnionych Duchem Świętym. W Dziejach w 13 rozdziale czytamy, w Antiochii, w tamtejszym kościele, prorokami i nauczycielami byli Barnaba, Symeon noszący przydomek Niger, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen, który wychował się z tetrarchą Herodem, oraz Saul, super grono braci, którzy razem usługują. Jednak to też miało trwać tylko pewien czas. Ten rok był z pewnością jednym z etapów przygotowania Pawła do dalszej służby. Nie był to kurs zakładania nowych kościołów, ale prowadzenie Ducha Świętego. Dlatego czytamy dalej w Dziejach, że w czasie, gdy prowadzili publiczne nabożeństwo i pościli, Duch Święty powiedział, oddzielcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po zakończeniu posty i modlitwy włożyli na nich ręce i ich wyprawili. I dalej możemy czytać tą całą historię. Nie będziemy teraz rozważać całej służby apostoła Pawła. Niech jednak te kilka wydarzeń będzie dla nas praktyczną ilustracją, jak może wyglądać Boże prowadzenie. w życiu tych, którzy każdego dnia obuci są w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Nie wiemy, co przyniesie jutro, ale jeśli podążamy za Jezusem, nasze życie będzie wielką, wspaniałą przygodą. Jeśli jestem gotowy na wszystko, to nie wiem, czy On mnie nie powoła z tego miejsca na drugi kraniec ziemi. Nie wiemy tego. Czy jestem na to gotowy? Albo czy jestem gotowy na to, że przez 7 lat mam prowadzić ciche i spokojne życie? To też może być wola Boża dla mnie, która ma mnie przygotować do dalszego etapu, o którym jeszcze mi się dzisiaj nie śni nawet. W życiu Pawła widzimy wyraźnie, że to już nie fizycznie widoczny obłok go prowadził, jak było w przypadku Izraela na pustyni, ale prowadził go Duch Święty. On był po prostu gotowy, gotowy na wszystko. I czasem prowadzenie Ducha Świętego było na pewno zaskakujące. W Dziejach Apostolskich znajdujemy tą dziwną relację z drugiej podróży misyjnej Pawła, że oni szli przez Frygię i Galację, przeszli nie głosząc słowa, bo Duch Święty powstrzymywał ich od tego w Azji. Gdy zbliżyli się do Myzji, próbowali skierować się do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im na to. Jak znamy dzieje, to wiemy, jaki był plan, że coś większego miał Bóg. Tam posłał kogoś innego, a ich wysłał do Macedonii. Tego typu doświadczenia sprawiły, że choć Paweł miał pewne plany, dobre plany i marzenia, był gotowy na wszystko, był zależny od Pana, czekał na znak, czekał na jego polecenie, czy obłok się uniesie, czekał na zielone światło, ale też był w stanie zatrzymać się, zrezygnować z pewnych planów, jeżeli widział, że światło jest czerwone. Dlatego pisząc do Koryntian o swoich planach zaznacza, że jest to zależne od Pana. Ja jednak niebawem przyjdę, jeśli Pan pozwoli. Dalej czytamy w liście, zatrzymam się u was lub może przezimuję, licząc, że wyprawicie mnie w drogę, dokądkolwiek pójdę. Nie chcę was teraz przejazdem odwiedzać, bo mam nadzieję na dłuższy pobyt, jeśli Pan pozwoli. Podobnie, gdy po 3 latach opuszczał Efes, w Dziejach czytamy, przy pożegnaniu natomiast oznajmił, jeśli Bóg pozwoli, to jeszcze do was wrócę. Na tym polega pielgrzymowanie we wierze. Jezus w rozmowie z Nikodemem powiedział te słowa. Wiatr wieje dokąd chce. Słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Czy jesteś na to gotowy? Czy jesteś gotowy na to, że pewne rzeczy są tymczasowo w naszym życiu? Czy jesteś gotowy wstać i iść, zostawić swoją wygodę, zostawić dotychczasowe życie, zostawić nawet służbę? Czy jesteś gotowy, by się zatrzymać i czekać? Może masz naturę działacza, a obłok już dawno się nie chce podnieść, jesteś niecierpliwy. Czy jesteś gotowy na wszystko? W tym pytaniu kryje się również to, czy jesteśmy gotowi czekać. Wspomniany Paweł czekał całe lata. Potem był w jednym miejscu rok, potem podróżował, potem osiadł, potem podróżował, potem przez jakiś czas podróżował, potem znowu osiadł, potem podróżował. W Efezie był 3 lata. Tak wyglądało jego życie, bo go prowadził Duch Boży. I można by mnożyć przykładów mężów bożych. Mojżesz, zanim został prowadzony przez Boga, by wyprowadził Izraela z Egiptu, przez długi czas, po tej nieudolnej próbie, kiedy sam chciał ulżyć swojemu narodowi, 40 lat czekał. Józef, chociaż był posłuszny, chociaż był powołany, Bóg go przygotowywał przez całe lata. Czy ty jesteś gotowy czekać na właściwy czas? Szukajmy woli Bożej w każdej sprawie. Ruszajmy na polecenie Pana, ale też stójmy na polecenie Pana. Na koniec chciałem jeszcze tylko powiedzieć ważne 2 rzeczy. Po pierwsze, gdy nie wyruszamy w czasie, kiedy powinniśmy ruszać, możemy utracić błogosławieństwo Boże. I po drugie, druga sytuacja, odwrotna. Kiedy wyruszamy w czasie, kiedy nie powinniśmy wyruszać, może spotkać nas sromotna klęska. Tego nas uczy dobitnie przykład Izraela. Ci, którzy czytają zgodnie z tym wspomnianym już chronologicznym planem czytania, dzisiaj 13-14 rozdział Księgi Liczb dokładnie o tym mówi. I zachęcam, żebyście to przeczytali i sobie rozważyli to na spokojnie. Tam jest opisana ta historia, jak zwiadowcy poszli zobaczyć Kanaan, który Izrael miał podbić, i ich serce struchlało, bo dostali tą informację, że jest tam ciężko. I czytamy w Księdze Liczb w 14 rozdziale, 3-4 werset. Widzimy, że oni wiedzieli, że to Bóg ich prowadzi tam. Bo Izraelici zaczęli szemrać. Po co Pan prowadzi nas do tej ziemi? Czyli wiedzą, że to Pan ich prowadzi. Czy po to, byśmy tam padli od miecza? Czy po to, by nasze żony i dzieci stały się tam łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I zaczęli zachęcać się nawzajem. Obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Wiemy, że tylko Jozue i Kaleb stają przed zgromadzeniem Izraela pełni wiary, że skoro Bóg ich prowadzi, to daj im zwycięstwo. I dalej tam czytamy, jeśli Pan upodobał nas sobie, to są słowa Jozuego, jeżeli Pan upodobał nas sobie, to nas do nas wprowadzi, do niej wprowadzi, do tej ziemi. On nam da tę ziemię opływającą w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie bójcie się mieszkańców tej ziemi. Tak, padną naszym łupem, nie mają osłony. Z nami zaś jest Pan, nie bójcie się ich. Ale jaka była reakcja? Jednak całe zgromadzenie gotowe było ich ukamienować. Chwała Pana ukazała się w namiocie spotkania na oczach wszystkich Izraelitów. Gdyby wtedy wyruszyli i Pan byłby z nimi, zdobyliby tę ziemię. Jestem o tym przekonany. Jednak ze względu na to, że nie byli gotowi na ten krok wiary, utracili Boże błogosławieństwo. I dlatego Bóg mówi dalej, skoro więc Amalekici i Kananejczycy mają mieszkać w dolinie, zawróćcie jutro i wyruszcie na pustynię w drogę ku Morzu Czerwonemu. Przegapili ten moment. Izraelici przegapili odpowiedni czas, lekceważyli polecenie Pana, nie byli gotowi ruszyć, gdy mieli ruszyć. A potem zdecydowali wyruszyć w czasie, kiedy nie powinni tego robić, nie na polecenie Pana. I czytamy, że spotkała ich sromotna klęska. Czytamy, gdy Mojżesz oznajmił Izraelitom te słowa, że już nie, że mają zawracać. Ci bardzo się zasmucili, wstali wcześnie rano, wyszli na skraj góry i postanowili, oto jesteśmy, chcemy wyruszyć w te miejsca, o których mówił Pan, bo jednak zgrzeszyliśmy. Mojżesz jednak próbował ich powstrzymać. Dlaczego chcecie przekraczać rozkaz Pana? To się nie powiedzie. Nie wyruszajcie, gdyż nie ma Pana wśród was. Bez niego zostaniecie pobici przez waszych wrogów, bo Amalekici i Kananejczycy już tam na was czekają. Padniecie od miecza, ponieważ odstąpiliście od kroczenia za Panem i Pan nie będzie z wami. Oni jednak uparli się, weszli na szczyt góry, chociaż skrzynia przymierza z Panem i Mojżesz nie opuścili obozu. Wówczas zeszli Amalekici i Kananejczycy mieszkający w tych okolicach, pokonali ich i bili aż po Hormę. Przykro kończy się ta historia. Kochani, powstańmy. Ja poproszę Noemi, żeby zaśpiewała jedną pieśń, która wprowadzi nas w czas modlitwy. Na koniec chcę was prosić, żebyśmy każdego dnia dbali o to, abyśmy byli obuci w gotowość. Jako chrześcijanie z jednej strony mamy bardzo przewidywalne życie. Podstawą naszego życia jest posłuszeństwo Bogu. Ale z drugiej jednak strony mamy być gotowi na wszystko. I nie wiemy, co przyniesie jutro, jak czytamy. Tak jest z każdym, kogo prowadzi Duch Święty. Życie apostoła Pawła było wielką przygodą. I nasze też może takie być. Ważne jest to, żeby odpowiednio to rozpoznawać. Posłuchajmy teraz tej pieśni, którą nieraz śpiewamy w naszym zborze, ale wsłuchajmy się w jej treść, kiedy Noemi będzie śpiewała. Niekoniecznie musimy śpiewać z nią, możemy zamknąć oczy, posłuchać. Niech to będzie też naszą modlitwą, a potem będziemy mieli czas też, żeby odpowiadać na to poselstwo Bogu.
Czego nie chcesz ty, zatrzymaj mnie i po. powiedz mi, czego pragniesz. Jeśli idę tam, gdzie nie idziesz ty, zatrzymaj mnie, nie pozwól dalej iść, bo chcę widzieć Cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć Cię w życiu mym. Chcę widzieć Cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć Cię w życiu mym. Cokolwiek czynię dla swojej własnej chwały, zatrzymaj mnie i zbadaj moje serce. Gdy oceniam innych bez miłości, zatrzymaj mnie i zniszcz moją pychę, bo chcę widzieć Cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć Cię w życiu mym. Chcę widzieć Cię w życiu mym wywyższonego. Co pomyślą inni, zatrzymaj mnie, ważne jest, co myślisz ty. Gdy troszczę się tylko o to, co jest moje, zatrzymaj mnie i skrusz moje serce, bo chcę widzieć Cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć Cię w życiu mym. Chcę widzieć Cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć Cię w życiu mym, bo Ty chcę widzieć Cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć Cię w życiu mym. Chcę widzieć Cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć Cię w życiu mym.